Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie muzycznej w klimacie bałtyckim. No wiemy już, że jeśli Bałtowie komponują muzykę i śpiewają, no to w zasadzie mówimy wyłącznie o Litwinach i Łotyszach. Estońska muzyka to jednak inna para kaloszy. Mówiliśmy o tych etymologicznych wątpliwościach. Bałtyk jest bardzo specyficzny. Bałtyk w sensie państw bałtyckich, Bałtów, w czyjej strefie wpływów, historycznie rzecz biorąc, znajdowały się ziemie zamieszkiwane przez Bałtów. No i plus oczywiście potomków współczesnych Estończyków. Już wprowadziliśmy tutaj kategorię różnego rodzaju działalności misyjnej, pojawienia się zakonów. Jeśli ktoś z Państwa był chociażby na Łotwie, to z pewnością takie historyczne artefakty zauważy, różnego rodzaju ruiny, zabytki pokazujące obecność, no właśnie, swoistego rodzaju taką eksterytorialną obecność różnego rodzaju zakonów, strefa wpływów. Patrząc 200, 300, 400 lat wstecz, czyja to była strefa wpływów? A może Bałtowie skutecznie budowali swoją autonomię i były to obszary wolne od wpływów zewnętrznych?
No, musielibyśmy się pewnie cofnąć jeszcze wcześniej, bo do średniowiecza. I wtedy jeszcze można mówić o tym, że ten obszar był do pewnego stopnia i do pewnego momentu był wolny od wpływów zewnętrznych. Faktycznie tam funkcjonowały te... wtedy jeszcze nie państwa, ale takie organizmy parapaństwowe, bo już w znacznym stopniu zaawansowania takie, bo już nie były to po prostu plemiona, były one dobrze zorganizowane, miały swoich władców, jakiś tam system rządów. Który wyznacznikiem, cechą charakterystyczną, która wpłynęła na ich, na późniejszy los tych terenów, było to, że były to tereny stosunkowo późno schrystianizowane, czy dość długo zachowujące jeszcze tradycyjne wierzenia.
Czyli można powiedzieć, że byli odporni na chrystianizację, ewangelizację. No i bardzo często związane to było po pierwsze z trudnym terenem, bagienne obszary, zalesione, ale też, proszę wybaczyć, pewnego rodzaju charakter. No i dosyć agresywne reakcje. Możemy się tego domyślać, prawda, panie Dominiku? Moim gościem jest pan Dominik Wilczewski z Przeglądu Bałtyckiego. Jeszcze raz przedstawiam tym, którzy dołączyli do naszego dzisiejszego GPS o Bałtach i państwa bałtyckich, prawdopodobnie skutecznie się opierali wpływom chrześcijaństwa, tak?
Nie tylko opierali się, ale też w przypadku Litwinów byli zdolni do tego, żeby prowadzić ofensywne wojny. I też znane są istnieją świadectwa świadczące o upieszczych wyprawach Litwinów nawet na tereny Polski, czy głównie Mazowsza, które toczyło przez długie lata, toczyło z Litwinami różne konflikty, lokalne konflikty zbrojne, ale też oczywiście były tam już w tamtych czasach obecne wpływy, czy to księstw ruskich, czy później ten teren stał się, te tereny obecnych państw bałtyckich stał się terenem wypraw krzyżowych rycerstwa europejskiego, głównie rycerstwa niemieckiego, i to jest przełom XII i XIII wieku, i w zasadzie wtedy możemy mówić o tym, o początku chrystianizacji czy podboju terenów dzisiejszej Łotwy i Estonii. Natomiast tutaj jest ważna różnica między Litwą a pozostałymi krajami bałtyckimi, aha, że Litwinom, ówczesnym Litwinom,
tak,
historycznym Litwinom i Żmudzinom udało się powstrzymać zagrożenie ze strony krzyżowców i jako jedyni spośród tych plemion czy narodów zamieszkujących tamte tereny udało im się stworzyć podwaliny państwowości, czyli znanej nam jako w historii jako Wielkie Księstwo Litewskie.
Więc to jest, ja proszę wybaczyć, wchodzę w słowo. Drodzy Państwo, pierwszy bardzo mocny dzisiaj akord, to znaczy ta bitność, waleczność, proszę wybaczyć też, no ale pogański charakter Litwinów tych historycznych otworzył drogę do Unii Polsko-Litewskiej, odśmielam się stwierdzić, no bo nie byłoby się z kim jednoczyć w postaci Rzeczpospolitej Obojga Narodów, gdyby Litwa nie wytworzyła tego organizmu państwowego. No, tak się wydaje i to jest logiczne, ale oddaję głos panu Dominikowi Widrzewskiemu. Więc Litwa, wyraźna specyfika, skuteczny opór przeciwko chrystianizacji, obecności różnego rodzaju zakonów. No, XIII wiek, więc także przecież Konrad Mazowiecki zaprosił Krzyżaków, zakon Najświętszej Marii Panny do Polski. Różnie to jest oceniane przez historyków, prawda? I równolegle próba przejęcia kontroli nad tymi ziemiami kojarzonymi dzisiaj z Litwą i Łotwą. Oddaję głos.
Tak, jeśli spojrzy się nawet na mapę, współczesną mapę i mapę Europy z tamtego czasu, z XIII czy XIV wieku, to widzimy, że południowa granica, południowy, najdalszy południowy zasięg podbojów krzyżowych, tam gdzie właśnie im się najdalej udało podbić miejscową, podporządkować sobie miejscową ludność. Tam wyraźnie zarysowuje się granica. Jest to granica państwa litewskiego, które stawiło skuteczny opór, aha, krzyżakom. I ta mniej więcej, ta granica pokrywa się ze współczesną granicą litewsko-łotewską. Więc to jest taki wyraźny, aha, limes, tak? Czyli to jest ten wyraźna granica wpływów ówczesnego rycerstwa niemieckiego, i która w praktycznie niezmienionym kształcie przetrwała do dziś, co świadczy o właśnie o trwałości tej litewskiej obecności na tych terenach i litewskiej zdolności do budowy państwa, które też rozwijało się z kolei w inną stronę, nie na północ, ale na wschód i tak, na południe, aha, drogą czy to podbojów, czy to małżeństw z Litwini opanowywali coraz kolejne obszary księstw ruskich, tworząc ten potężny organizm państwowy pod nazwą Wielkie Księstwo Litewskie, tak jak kojarzymy z nauki szkolnej, mapy Polski ze średniowiecza, czy właśnie z okresu zawierania Unii Polsko-Litewskiej, to widzimy, że jest to ogromny obszar rozciągający się praktycznie od morza do morza, od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, co jest no takim świadectwem potęgi Litwinów w tamtym czasie, no i też dzisiaj współcześnie jest jakimś takim punktem odniesienia dla współczesnych Litwinów, no, jakimś powodem też do dumy. I w jednym z fundamentów budowy współcześnie tożsamości narodowej.
To ciekawe i rozmawiałem o tym z moim gościem kilka tygodni temu, moim kolegą z czasów studiów, dziś dziennikarzem Bielsat TV, Siergiejem Pieliasą, że do tej schedy, do tej spuścizny po Wielkim Księstwie Litewskim przecież też O ironię odwołuje się współczesna Białoruś, w dużej mierze przecież będąca w zasięgu oddziaływania tego tworu, jakim było Wielkie Księstwo Litewskie. Bardzo ciekawe te wątki oporu, który później umożliwił zjednoczenie. Nieco przyspieszamy, schodzimy do czasu współczesności, ale jeszcze z wyraźnym elementem historii. To znaczy, chciałbym zapytać, no, kto jest uznawany za bohatera narodowego? Innymi słowy, elementy mitów założycielskich, historiografia współczesnych państw bałtyckich. Czy tam obecne są te wątki pogańskie? Czy jednak są one przykryte historią już chrześcijańskiej, historią chrześcijańską koło Bałtów i Estończyków, biorąc pod uwagę, no, jakby nie było później skuteczną chrystianizację, to, że mówimy dzisiaj o w zasadzie trzech denominacjach, protestantach, katolikach i oczywiście prawosławnych doskonale widać to chociażby na Łotwie. Jak to wygląda i czy można pokusić się o jakieś porównanie, jeśli chodzi o te mity założycielskie Litwa, Łotwa, Estonia? No Litwa, widzimy to z panem Dominikiem, dzięki niemu Wielkie Księstwo Litewskie. Łotwa, Estonia, gdzie one szukają paliwa, mitów, które łączą przeszłość z teraźniejszością i z przyszłością, potrafią budować pewną jedność, kontinuum i dają gwarancję przetrwania tym niewielkim narodom. Drodzy Państwo, my mówimy przecież o niewielkich, o małych państwach, małych w sensie geograficznym i ludnościowym, co nie oznacza wcale, że są małe w sensie charakterologicznym, bo widzimy, jak skutecznie opierali się chociażby Litwini próbom chrystianizacji. Mity założycielskie zawsze w swoich rozmowach do tej kategorii nawiązuje. Co dzisiaj w podręcznikach, z których uczy się młodzież, dzieci, tam wybrzmiewa litewskich, łotewskich, estońskich. Zdaję sobie sprawę, że to będzie syntetyczne ujęcie, ale liczę tutaj na pomoc pana Dominika Wiczewskiego.
No na pewno w przypadku Litwinów to jest odwołanie się do Wielkiego Księstwa Litewskiego i do tych postaci, które w tamtym czasie tworzyły czy budowały potęgę tego państwa, czyli Wielkiego Księcia Mendoga, czyli jedynego, który koronował się na króla prawdopodobnie w 1253 roku, wielkiego księcia Giedymina, który uważany jest za założyciela Wilna. Zresztą w tym roku obchodzimy 700-lecie Wilna.
Można się udać na jego wieżę Giedymina, zdaje się, tak, w Wilnie. Polecamy w wakacje odwiedzić Wilno, przejść się, podjechać windą na wieżę Giedymina i też liznąć troszkę historii, dobrze?
Mija 700 lat od kiedy wielki książę Giedymin wysłał swoje słynne listy, w których zachęcał europejskich rycerzy, kupców, rzemieślników do tego, żeby się osiedlać w Wilnie.
No proszę.
No i oczywiście postać trochę kontrowersyjna z polskiego punktu widzenia, czyli wielki książę Witold, kuzyn Jagiełły.
Dlaczego kontrowersyjna, panie Dominiku?
Z polskiego punktu widzenia kontrowersyjna z racji jego częstych zmian sojuszy, bo wchodził nawet, zdarzyło mu się wejść w sojusz z krzyżakami, więc nie zawsze stał po stronie Polski i nawet toczył boje ze swoim kuzynem Jagiełłą. Ale w Litwini, czy historiografia litewska postrzega Witolda jako tego, który przede wszystkim kierował się interesem państwa i budował jego potęgę.
Taki realpolitik.
Zmiany sojuszy były po prostu podporządkowane temu nadrzędnemu interesowi.
Bardzo ciekawe, a zatem mamy wyraźne paletę. Mendog, Giedymin, Witold. Proszę wybaczyć, muszę o to zapytać. Czy kuzyn Witolda, Jagiełło, no nasz król, mówił po polsku?
No prawdopodobnie w którymś momencie się polskiego nauczył. No, natomiast
prawdopodobnie.
To oczywiście tutaj to słowo prawdopodobnie musimy sobie na samym początku postawić, bo nie mamy niestety nagrania.
Nie mamy nagrania, no nagranie to możemy sobie jedynie, no gdybyśmy, zobaczcie Państwo, ChatGPT nic nam nie pomoże, biorąc pod uwagę historię.
No, natomiast źródła świadczą o tym, że znowu prawdopodobnie na przykład rozmawiając z Witoldem rozmawiali po litewsku, natomiast czy w tym w języku starolitewskim, no natomiast wówczas już językiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego był język staroruski, starobiałoruski. On prawdopodobnie był, no bliżej mu było współczesnemu białoruskiemu, ale to był język, tak zwany język kancelaryjny ówczesnego państwa, z tego też względu, że ono obejmowało duży obszar Rusi, więc siłą rzeczy ten język stał się językiem urzędowym.
Czyli litewski urzędowym nie był. Był bardziej językiem, proszę wybaczyć, chłopstwa, nizin społecznych. Tak. No, nie obrażamy naszych sojuszników dzisiaj. Witold zmieniał bardzo często jak rękawiczki sojuszników, kolaborował z Krzyżakami. Dziś my mamy w Litwie, Łotwie, Estonii, mam wrażenie, że sojuszników bardzo silnych. No, nie mają trochę wyjścia, biorąc pod uwagę to, z czym się mierzymy na wschodzie, wspólnotę wroga i Rosję Władimira Putina. No dobrze, mamy ten zestaw litewski. Czym może się Łotwa pochwalić? Do czego Łotysze się odwołują? Czy tam jest miejsce dla Mendoga? Trochę prowokuje, bo jeśli dobrze pamiętam, chyba jakieś miejsce jest. Może niekoniecznie dla Witolda czy Giedymina. Łotewska mitologia założycielska.
Tutaj może potraktuję Łotyszy i Estończyków wspólnie,
proszę
bo
bardzo.
Z tej racji, że ta historia potoczyła się w ich przypadku innym torem niż w przypadku Litwinów, że nie udało im się stworzyć, zbudować już wówczas struktur państwowych, no to nie ma za bardzo takich postaci z tamtego okresu, konkretnych historycznych postaci, na temat których byłyby silnie udokumentowane źródła. Nie ma takich postaci, do których można byłoby się odwoływać. No i też to więcej jest tutaj legendy i mitu na temat tamtych czasów. I bardziej jednak za takich bohaterów narodowych są uważani, tutaj będzie duże przesunięcie czasowe, są uważani te postacie okresu odrodzenia czy przebudzenia narodowego w XIX wieku, czyli ci ludzie, którzy kształtowali wówczas już łotewską i czy estońską świadomość narodową, no, którzy jakby wyprowadzali te narody z tego kilkusetletniego letargu, w który one zostały wprowadzone. Oczywiście tutaj odwołuje się trochę do takiego, nastroju tamtych czasów, podbudowanego romantyzmem, czyli właśnie odwoływania się do tradycji kultury ludowej. No i ci budziciele narodowi, którzy zajmowali się zbieraniem pieśni, zbieraniem tradycji ludowych, którzy organizowali pierwsze festiwale pieśni i tańca, dzisiaj są uważani właśnie za może nie bohaterów, no ale to właśnie za takich wskrzesicieli narodu, i tutaj można wymienić chociażby taką postać jak Christianis Barons. W tym roku minęła setna rocznica jego śmierci. Właśnie ta jego działalność przypadła głównie na drugą połowę XIX wieku. To był taki łotewski folklorysta, etnograf, który zajmował się zbieraniem pieśni, zbieraniem tradycji, zbieraniem obyczajów, opisywaniem tych obyczajów i tradycji ludowych. pisał, więc też nadawał temu językowi, który wcześniej był uważany za język chłopstwa, nadawał temu językowi status języka literackiego.
Czyli podobnie jak litewski na Litwie, choć Litwa była dużo bardziej dojrzałym organizmem państwowym, który przyjął chrześcijaństwo, no co najmniej ta część Augsztota w XIV wieku, co otworzyło drogę do przyspieszenia Unii z pierwszą Rzeczpospolitą. W tym przypadku to bardziej współczesna historia i no, odbudowa tego, co wcześniej gdzieś zostało roztrwonione z uwagi na poddanie się wpływom chociażby tychże zakonów, no i kolonizacja współczesnej Estonii i Łotwy przez siły zewnętrzne. Drodzy Państwo, może nie wiecie, w okresie międzywojennym funkcjonowała w II RP Liga Morska i Kolonialna, że Polska kiedyś kolonię miała. Trochę nie bezpośrednio Kurlandia, Lenno polskie i tak zwana Nowa Kurlandia. Kto wie, może ktoś z was wybierze się na Karaiby w tym roku w wakacje. Trinidad i Tobago należał pośrednio do Polski, podobnie skrawek Gambii w XVII wieku. No nic z tego nie zostało. Nie mamy kolonii, mamy czystą kartę. Kto wie, może MSZ wreszcie zacznie to wykorzystywać skutecznie, wychodząc w kierunku Afryki nieco odważniej, bo to kontynent przyszłości. Ale dzisiaj nie o Afryce, z pewnością o państwach bałtyckich. A zatem no, mamy te mity założycielskie. Jest trochę problemu związanego z współczesną historią II wojny światowej, to znaczy no właśnie z tą datą 1940 roku, aneksją tych państw przez Związek Radziecki, no i udziałem no, chociażby no, części Litwinów, Łotyszy w różnego rodzaju ugrupowaniach III Rzeszy, ale może od tego zaczniemy, ale w trakcie naszej trzeciej części, chwilę po 23:00 rozmawiamy z Dominikiem Wilczewskim z Przeglądu Bałtyckiego. Wracamy do Państwa chwilę po 23:00. Do usłyszenia.